Fajnie. Cieszę się, że wybraliście się tu w środku mrozu, żeby zachęcić mnie, że nie mówię do ścian, więc dziękuję wam bardzo za taką zachętę. Mamy dzisiaj dalszy ciąg, to co z wami omawiam, przechodzimy krok po kroku przez drugi list, który my mamy, drugi list do Koryntian. I jesteśmy już przy 10 rozdziale dzisiaj. Zachęcam każdego z nas, włącznie ze sobą, żebyśmy nie tylko byli temu oddani, nie tylko się zgadzali z tym, tylko też, żebyśmy byli w jakiś sposób temu posłuszni. I o to chciałbym się modlić na początku. Panie Boże, dziękuję Tobie za Twoje słowo, dziękuję Tobie za to, że dajesz nam szansę cały czas, żeby Ciebie poznawać. I dziękuję Tobie, że Ty prowadzisz nas w totalnie inny sposób, jak świat pociągnie za sobą ludzi. I modlę się o to, żebyśmy uczyli się dzisiaj od tego rozdziału, od Pawła, od jego postawy, od jego argumentacji, od jego myśli, od jego życia. Dziękuję Tobie za Twoją postawę wobec nas, że możemy być w Tobie bezpieczni, możemy być w Tobie ludźmi, którzy wiedzą, jaką mają wartość, dlatego że jesteśmy Twoimi dziećmi. Oddaję Tobie ten czas. Amen. Więc niedawno temu, tydzień temu, to robiliśmy 9 rozdział i jeżeli pamiętacie to, to będziecie pamiętać, że mówiliśmy tam na temat hojności, na temat tego, że nasza miłość ma wypływać, przelać nasze życie, żebyśmy kochali innych. I też będziecie pamiętać, mam nadzieję, że Kościół w Koryncie, który był tak problematyczny w pierwszym liście, raz po raz, jeden temat, drugi temat, Paweł musi napominać Koryntian. Możecie też pamiętać, że w drugim liście, który mamy, który nie jest drugim listem, który Paweł napisał, ale drugi list, który został dla nas, że w tym liście Paweł już jest zachęcony, dlatego że Tytus był w Koryncie i przyniósł Pawłowi bardzo dobre wieści, że Koryntianie właśnie zaczynają być posłuszni temu, co wiedzą od Pawła i nawet są gotowi dawać i to hojnie dla Kościoła w Jerozolimie. Więc w jakim sensie fajnie by było, żeby ten list kończył się z końcem 9 rozdziału, zachęcając do hojności. Ta miłość, która wypływa z naszych serc, dlatego że tyle tego mamy, że nie można tego się powstrzymać, to żeby kochać innych. Natomiast nadal mamy jeszcze 4 rozdziały przed sobą. I to stanowi ostatni odcinek tego listu. Jednym mówią komentatorzy, że to stanowi ten surowy list. Jeżeli pamiętacie, Paweł wspomina o tym, że wysłał inny list do nich, który był surowy. I jedni uważają, że ten końcowy odcinek jest tym listem właśnie, który został przyklejony do tych pierwszych 9 rozdziałów. Są różne wymysły, dlaczego jest taka drastyczna zmiana tematyczna w tych wersetach, w tych rozdziałach. Jedni uważają, że Paweł teraz już przekonał ich, czy argumentował swój autorytet jako apostoł i teraz on to używa. Jedne uważają, że Paweł teraz ich pochwalił, to teraz może ich że Koryntianie byli w dobrej pozycji. Dochodzili do pokuty do posłuszeństwa w wielu tematach, które Paweł poruszył. Natomiast oni byli w niebezpieczeństwie. Oni byli w niebezpiecznej sytuacji. Dlatego, że oni mieli jako młody Kościół, mieli do czynienia z wędrującymi nauczycielami, z fałszywymi apostołami, którzy nie tylko fałszywie głoszą, ale oponują, krytykują Pawła i jego Ewangelię. Odrzucają, są przebrani jako apostołowie, natomiast ich wpływ jest destrukcyjny. Dodają do tej Ewangelii coś, czego nie ma. I próbują odciągnąć Koryntianów od Ewangelii i od Pawła. Więc teraz w tych czterech rozdziałach Paweł ostrzega ich, że pomimo to, że teraz jest dobrze, że muszą bardzo uważać. Więc przeczytajmy pierwszą część. Agata.
A ja sam, Paweł, który z oblicza jestem pośród was uniżony, zaś będąc nieobecnym, wykazuję względem was śmiałość, też was zachęcam z powodu delikatności oraz pobłażliwości Chrystusa. Ale proszę, bym nie będąc obecny, mógł mężnie stawić czoła ufności, według której wnioskuję. Moją śmiałość wobec pewnych braci, którzy uważają nas za takich, co to żyją według cielesności natury. Bo żyjąc za pomocą cielesnej natury, nie walczymy według osobowości opartej na cielesnej naturze, gdyż oręż naszej służby wojskowej nie jest cielesny, ale silnym Bogiem do zniszczenia warowni. Burząc kalkulacje oraz każde wyniesienie pysznące się przeciw poznaniu Boga oraz biorąc w niewolę każdą myśl na posłuszeństwo Chrystusowi, mając też w gotowości karanie każdego nieposłuszeństwa, aż zostanie urzeczywistnione wasze posłuszeństwo.
Zaznaczam, że ten rozdział nie jest łatwy do zrozumienia i do zastosowania, ale myślę, że tu są dla nas ostrzeżenia, które warto by było rozważać. I w tych pierwszych wersetach Paweł pokazuje swoje emocje. On jest człowiekiem, który jest mocno skrytykowany. Skrytykowany dlatego, że ludzie atakują go, że ma świeckie motywacje. Atakowany dlatego, że ludzie twierdzą, że on jest słaby. Że co prawda potrafi pisać z dystansu twarde listy, ale jako człowiek jest słabiutki. I on cierpi z tego tytułu. Cierpi, że pomimo to, że przyszedł do Koryntu z Ewangelią, że poświęcił się dla nich, że teraz on jest przedmiotem takiej krytyki. Jest tu, on odwołuje się do cichości, to jest tu tłumaczone cichości Jezusa jako swój wzór. Słowo po angielsku jest meekness i próbowałem znaleźć jakiś odpowiednik po polsku, ale nie znalazłem jeszcze, może ktoś to zna. To jest nazwane, to tłumaczone w różnych tłumaczeniach cichość, że Jezus był cichy. Natomiast w greckim jest trochę inne słowo. To nie jest tylko cichy. To nie jest tylko posłuszny. To nie jest tylko poddany. To jest człowiek może trochę jak Maksymilian Kolbe w Oświęcimiu. Człowiek, który jest tak świadomy, tak silny w swoim wnętrzu, że potrafi znieść wszystko. Potrafi znieść przykrości, potrafi znieść krytykę, potrafi znieść to, że jest traktowane niesprawiedliwie i jest gotowy być temu wszystkiemu poddany. I to jest oczywiście nasz mistrz, który był na tyle silny, że potrafił przejść przez to wszystko. przez krzywdę, przez tortury, wszystko niesprawiedliwie. Tak silny, że mógł przejść przez to, akceptować to. I wiemy, że świat patrzy na to i myśli słabe. Jezus był słabeuszem, nieudacznikiem. Paweł tak samo. Przegrali. Jezus przegrany. Paweł przegrany. To dlaczego iść za nim? Więc Paweł był uważany jako słabiejusza, który tylko z dystansu potrafi być silny i mężny, ale jak jest obecny, jest słabiutki. I Paweł jest dotknięty taką krytyką. On dobrze wie, że tak nie jest. I on argumentuje, że jak będzie przy nich, to zobaczą, że nie jest tylko tak mężny i silny, kiedy jest daleki. Myślę, że to jest coś takiego, jak widzimy silnego dziadka, który odnosi się do swojej małej wnuczki, który potrafi delikatnie podejść, będąc silnym, podejść tak delikatnie i łagodnie, pokornie do czegoś, do kogoś wokół siebie. To jest ta postawa, którą Paweł lansuje jako Jezusowa postawa, którą on chce wykazać. Taka siła, ale taka łagodność, takie poddanie, taka pokora. To jest coś bardzo blisko do pokory i wiemy, że pokora jest tym wyznacznikiem, który Bóg oczekuje od ludzi, którzy będą z nim mieszkali na niebiosach. Natomiast Paweł kontrastuje to ze świeckim podejściem. Podejście, które promuje siebie, próbuje imponować, gdzie ludzie bazują swoją taktykę, swoją strategię na ludzką metodologię, na ludzką siłę, gdzie ludzie kontrolują, akcentują swój autorytet, może subtelnie. Natomiast wykazują swoją moc ludzkimi sposobami. I on jest atakowany, szczególnie trzeci werset tu, za jego motywację, że on miał tylko ludzkie motywacje. Broń tego świata, broń jak status, jak bycie wpływowym, jak to, że mamy kwalifikacje, imponujące kwalifikacje, to, że potrafimy w wyrafinowany sposób przemawiać, to, że mamy dynamiczny charyzmatyczny charakter, to, że potrafimy tworzyć atmosferę wokół siebie, to, że kontrolujemy, że kontrola jest czy przebrana jako troskę, to, że projektujemy swój image, to, że mamy wokół siebie taką aurę i budujemy aurę w swoim otoczeniu, to, że machamy rękoma, to, że krzyczymy, to, że dominujemy dyskusję, to, że jesteśmy dogmatyczni, to, że propagujemy sensacje, sensacyjne przeżycia, to, że udajemy, że nasze słowa to są słowami Boga. Jest kult sławnych w dzisiejszych czasach. John Smith Ministries. To, że próbujemy generować jak najwięcej lajków na Facebooku, żeby dobrze się czuć, żeby pokazać ludziom, jacy jesteśmy popularni. To, że ludzie są nam poddani, naszemu kościołowi, niekoniecznie Bogu. On neguje, że to wszystko jest jego motywacja. Nawet nie tylko jest to nie jego motywacja, ale on jest usposobiany, żeby kontrolować, żeby chronić Kościół, siebie od takich manifestacji świeckiej mocy. On wykazuje duchową mądrość. On wykazuje głęboki wgląd. On nie tylko widzi swoje serce, ale patrzy na serce i na motywację tych, którzy go krytykują. Nie musimy mieć czasami takie doktoratu, żeby argumentować, żeby widzieć, żeby rozeznać, żeby mieć taki wnikliwy wgląd w drugiego człowieka. Bóg patrzy na nas i widzi nasze motywacje, naszą wnętrze. I Duch Święty czasami niewątpliwie działa sensacyjnie, spektakularnie. Natomiast wydaje mi się, w moim doświadczeniu, Duch Święty przede wszystkim pracuje w nas, w środku nas, w naszym sercu, w naszym umyśle, że i daje wzrost, taki wzrost jak ziarno, który zaczyna być pięknym kwiatem. Wzrost, który nawet jest niezauważalny dla nas na początku. Nie wiemy, skąd się wzięło ten kwiatek. Nie widzieliśmy tego wzrostu. I jak patrzymy na ludzi, to nawet nie widzimy ich motywacji, ale widzimy, że oni się zmienili, że coś się stało. I widzimy to naturalnie, jeżeli chodzi o wzrost fizyczny. Jeżeli nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to widzimy, jak się zmienili, jak urośli. Też możemy zauważyć to, mam nadzieję, duchowo, że patrzymy na drugiego człowieka i widzimy, że to nie jest ten sam człowiek, jaki był parę lat temu. Tak powinno być, jeżeli Duch Święty w nas działa i przemienia nasz umysł, nasze życie. Więc Duch Święty powinien dotrzeć tam, do tych wewnętrznych sfer naszego życia. I piąty werset, jeżeli nic innego nie pamiętacie z tego rozdziału, mam nadzieję, że piąty werset będziecie pamiętać. Że zniszczymy wszelkie spekulacje, to co jest podniesione przeciwko. Bóg nie będzie wyśmiewany przez człowieka. Ostatecznie to będzie Jego zwycięstwo, ostatecznie Jego wola będzie zrobione. I nasze zadanie jest, żeby złapać każdą mysz, która jest Jemu nieposłuszna. My potrafimy być wyniesieni w zależności od atmosfery wokół nas. Jak jesteśmy w dyskotece, na tańce, na uwielbieniu, na imprezie, to potrafimy odryfować od tego, co wiemy, jest słuszne, jest posłuszny Bogu. Potrafimy inaczej żyć w tym momencie. Odryfować od tego, co jest prawidłowe. Nasze myśli, nasze emocje są wywieszeni. Daleko od tego, żeby być posłuszny Chrystusowi. Jesteśmy w tym momencie w jakimś transie, czy w jakimś innym, w innej sferze. Posłuszny temu, co w tej chwili czujemy. Posłuszny temu, co jest w naszym otoczeniu. Posłuszny temu, co jest wśród ludzi wokół nas. I tu on zachęca, żeby wracać, żeby nasze myślenie było posłuszne. Żebyśmy sprawdzali tam te myśli, które przychodzą nam do głowy. Czy tędy droga, czy to powinienem? Dlaczego tak myślę? Dlaczego tak robię? Żeby Duch Święty wyczyścił i żebyśmy nie byli wywiezione w rzeczy, które są nam niekorzystne. Trochę jak ten język w Jakubie. Język jest mały, ale potrafi siać iskra i ta iskra potem zaczyna być ogniem. Tak samo może się zacząć w naszej głowie pomysł. Pomysł, który nie jest posłuszny Jezusowi. I ten pomysł potem się rodzi w czyny, które też są nieposłuszne Jezusowi. Mogę ich może uzasadnić w swojej głowie w tym momencie, bo jestem ślepy. Natomiast obiektywnie patrząc, to co reprezentuję jest daleko od Boga. Więc musimy złapać każdą myśl, która nam przychodzi do głowy i czynić go posłuszne Jezusowi. Paweł szuka czegoś takiego. Nie żeby ludzie byli jemu poddani, tylko żeby byli poddani Bogu. I on używa broń, jak słowo, jak modlitwę, jak zaufanie do Boga, jak przyniesienie Bogu chwałę przez owoce. To jest broń, która nie musi być spektakularna, która nie musi być szumna. Może po prostu być solidna, że staje się innym człowiekiem, że bronię się przed tymi nieposłusznymi Bogu myślami, że nie przeciwstawia się Jego woli. Więc nie dryfujmy w tym kierunku. Uczmy się rozpoznać niewłaściwe myśli, niewłaściwe motywacje i nasze, i innych. Rozpoznajmy światową metodologię, światowe motywacje, światowe sposoby, światowe tematy. Rozważajmy ich, czy powinny wkraczać do kościoła. Może powoli odryfujemy, subtelnie odryfujemy od posłuszeństwa wobec Boga, jeżeli ich wpuszczamy do naszej głowy. Idźmy dalej.
Aga. Patrzycie z wyglądu. Jeśli ktoś sam ufa, że jest Chrystusa, to niech z kolei z powodu siebie jest zdania, że tak jak On jest Chrystusa, tak i my jesteśmy Chrystusa. Bo jeśli nawet bym coś więcej chlubił się z naszej mocy, którą Pan nam dał do budowania, a nie do waszego zniszczenia, nie będę w zawstydzeniu, aby się nie wydawało, że tylko was straszę przez listy. Gdyż twierdzicie, rzeczywiście, listy są bolesne i mocne, ale wygląd jego ciała jest nędzny, a słowo zlekceważone. To niech taki uważa, że jakimi jesteśmy słowem pośród listów, kiedy jesteśmy nieobecni, takimi też się staniemy czynem, gdy będziemy obecni. Jako, że nie odważamy się zaliczyć lub porównać nas samych z jakimiś, którzy kształtują samych siebie, zaś oni pośród siebie mierząc i porównując się nawzajem, nie rozumieją nawzajem sami siebie.
Więc Paweł, jemu chodzi o to, żeby oni byli totalnie posłuszni, żeby złapali każdą myśl i też jemu zależy na tym, żeby wypunktować, pokazać bałwochwalstwo, fałszywe nauczanie, te myśli, te sposoby, te tematy, które wkraczają do kościoła i wywiozą ludzi z tej właściwej, posłusznej drogi. Ludzie, którzy już się nie kierują Słowem Bożym, ale kierują się własnymi świeckimi metodami i motywacjami. Jego autorytet jest pod lupą tu. I on argumentuje, że on dotarł do nich, że on przywiózł im Ewangelię. I ta Ewangelia jego była budująca, nie było zniszczące. Natomiast oni zaczynają odfruwać od tej jakości i osądzić go świeckimi sposobami. On nie pchał im swojego imedziu. On nie próbował ich podporządkować sobie. On nie tworzył pośród nich zamętu i podziałów. On nie był jak ci super apostołowie, którzy byli przebrani jako słudzy Chrystusa. On był sobą, ale miał ten autorytet od Boga. Jest obraz Pawła w jednym liście apokryfalnym, gdzie jest opis jego fizycznego ciała. Był mężczyzną średniego wieku, wzrostu. Miał skąpe włosy, trochę krzywe nogi, sterczące kolana, miał duże oka i oczy i spotkały się brwi. A nos był długi i jako człowiek był pełny łaski i miłosierdzia. To jest opis Pawła w jednym liście z drugiego wieku. Więc nie taki słynny postać, nie, który swoją aurę dominuje pokój, w którym jest. I Paweł tu też jest osądzany o to, że jego wygląd był dosyć nędzny. Jeden z moich bohaterów historii Wielkiej Brytanii, William Wilberforce, który pracował nad tym, żeby obalić niewolnictwo, to jeden opis jego jest, że on miał wielki duch, ale małe i skromne ciało. Ciało takie, żeby się wydawało, że jakby było wiatr, to by go już przewrócił. Więc nie musimy być tacy idealni w wyglądzie. Nie musimy mieć takiej obecności, takiej aury wobec siebie, wokół siebie, która imponuje ludzi. Nie musimy być wypolerowanymi mówcami. Nie musimy chodzić na kursy, gdzie uczymy się o asertywności, o tym, żeby się wykazać. Nasze bezpieczeństwo jest gdzie indziej. Jesteśmy dziećmi Bożymi i Bóg nas kocha. Nasze znaczenie, poczucie wartości i znaczenia naszego życia, to może być oparte o tym, nie oparte o tym, że przyjmujemy od Boga zadanie, które On ma dla nas. Fałszywi apostołowie mieli swoje miary i oni ich osiągali. Ich miary byli świeckimi miarami. Oni się porównywali z innymi. I Paweł porównywany według takich miar był nieimponujący, był słaby. I Koryntianie zaczynali mieć takie wpływy wokół siebie, żeby jego mierzyć właśnie tymi miarami. I jeżeli dzisiaj nie wiemy, jak to się ma do dzisiejszych czasów, polecam, żebyście oglądali YouTube, żebyście widzieli, jak się dzieje w światowym kościele, jak super apostołowie w dzisiejszych czasach siebie sprzedawają. To jest bardzo imponujące. Dużo bardziej niż tu. Jak budynki wyglądają, jak oświetlenia wygląda, jak muzyka wygląda, jak mówcy, jacy są charyzmatyczni, dynamiczni. To jest niesamowite. Ale skąd to się bierze i o co właściwie chodzi? Idziemy dalej do końca.
A my nie będziemy się bezmiernie chlubić, ale według miary, wzoru miary, którą przydzielił nam Bóg, aby dosięgnąć aż do was. Gdyż nie rozprzestrzeniamy się, jakby nie docierając do was, bo pośród Ewangelii Chrystusa pierwsi aż do was przybyliśmy. I to nie chlubiąc się bez miary w cudzych trudach, ale mając nadzieję, że ze wzrastaniem w was, waszej ufności, zostaliśmy pomnożeni aż do obfitowania według naszego wzoru. Pomnożeni w celu ogłoszenia dobrej nowiny tym poza, nie chlubiąc się w cudzym wzorze z tych już gotowych. Zaś kto się chlubi, niechaj się w Panu chlubi. Bo nie ten jest wiarygodny, kto samego siebie poleca, ale ten, którego Pan poleca.
Okej, to Paweł tu pokazuje, jeszcze raz wraca do tego, że on, to jest jego sfera wpływu. On rozpoczął tą pracę wśród Koryntian. Nie buduje w oparciu o czyjeś tam robotę, tylko inny teraz przychodzą do tego, co on budował i niszczą. Ale on był tym pierwszym. Więc on, i oni dobrze o tym wiedzą. Dobrze wiedzą o tym, jaki wpływ miał. Dobrze wiedzą, jaki fundament budował. I teraz są ludzie, jak pamiętacie 1 Koryntian 3, że zaczynamy z fundamentem Jezusa, ale inni przychodzą i budują sianą i drewnem w oparciu o to. I to będzie spalone. To wygląda imponująco, ale to nie jest Boże. I to będzie spalone. My się skupmy na to, co jest Bożym. Skupmy się na Jego Słowie i skupmy się na tym, żeby przynieść Jemu chwałę, a nie żeby ludzie zaczęli być fascynowani nami. Cytat tu jest Jeremiasza 9, rozdział 24, żeby nie chlubić się w swoim bogactwie, w swoim statusie, w swoim imedziu, w swoim charyzmatów, w swoim dynamicznym sposobem. Nie chlubmy się tym, że mamy duże kościoły, że dużo ludzi od nas są zależne, że mamy setki lajków na Facebooku. Nie chlubmy się tym, nie budujmy się, nie karmmy się tym, bo to jest fałszywe. I nie traktujmy tych ludzi, którzy do nas przychodzą, nawet sławni, nie traktujmy ich jako bożków. Kult sławnych jest żywy w naszych kościołach w dzisiejszych czasach. I wydmuchanie taki image, taką reputacją, no, to stawia tego człowieka w bardzo trudnej sytuacji. On tylko może upaść, jak stawiamy go na szczycie. Czy to jego osiągnięcie, czy to jego duma, czy że chlubi się tym, co zrobił. Ilu ludzi się nawracało. Jego chlubienie się sobą. To tylko może postawić nas w sytuacji, że kiedyś się mocno rozczarujemy, że ten człowiek może upaść, że to, co on ogłosił, nie dojdzie do skutku. I wtedy się rozczarujemy. I wtedy możemy mieć kryzys wiary. Bo to, co wierzyliśmy, ten, w którego wierzyliśmy, nie jest takim, jak nam się wydawało, jak chcieliśmy, żeby był. Bóg nie działał tak, jak on twierdził. Więc co jest z Panem Bogiem? Chlubienie się jest dobre, jeżeli to jest, że chlubię się Bogu. Jeżeli szukam Jego chwały, jeżeli wskazuję na Niego, na to, że ja Jego znam. Dlatego, że On mi objawił siebie. Ja nie muszę mieć tych wszystkich lajków. Nie muszę być w pierwszym rzędzie, kiedy w środku, kiedy jest zdjęcie zrobione. Nie muszę być wśród sławnych. Nie muszę mieć największy uśmiech. Nie muszę mówić o swoich wieloletnich sukcesów. Nie muszę mówić o liczbach w moim kościele. Nie muszę próbować imponować wszystkich i tworzyć atmosferę i aurę. Nie muszę i nie powinien być bezkrytycznie absorbowany w taką kulturę, w takie miary, w takie sposoby, w takie metody. To jest siano, które będzie spalone. To nie jest ziarno, które owocuje. To nie jest złoto i srebro z trzeciego rozdziału do Koryntian. Więc uważajmy, jeżeli to jest Pawłowy apel, nie tylko w tym rozdziale, ale w nadchodzących. 4 rozdziały na to poświęca. Więc bardzo dużo czasu na to poświęca, że to jest zagrożenie. To jest zagrożenie dlatego, że Kościół nie jest często nieświadomy tego, że właściwie odryfowaliśmy w światowe tendencje, światowe miary, światowe sposoby. Uważajmy na taki kolej rzeczy. Niech Pan Bóg da nam rozeznania. Kiedy widzimy to, co się dzieje wokół nas w dzisiejszym Kościele w XXI wieku. Pamiętajmy, co było 2000 lat temu. Zagrożenie, może numer jeden, na pewno jedno z najważniejszych zagrożeń dla Kościoła w Koryntie. I poprośmy Boga, módlmy się, tak jak Paweł się modli dla Kolosów, o duchową mądrość i głęboki wgląd w to, co się dzieje wokół nas, nawet w dzisiejszym Kościele. Żebyśmy mieli Boże miary, nieludzkie, kiedy patrzymy na to, co się wydarza. Zachęcam, żebyśmy reflektowali nad tym w następnym czasie i w tym roku. Amen.
Dziękuję, Marku. Czyli jedna intencja do modlitwy już jest, jak słyszę.